Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Ogólnie to Wam powiem, że bardzo dobrze, że słychać dzieci. I Wam powiem zaraz dlaczego. Bo ja to kazanie sobie wygłosiłem z 50 razy w tym tygodniu, gdzieś tam w głowie. Tak to już po prostu mam gdzieś... Tak to mam, że sobie wizualizuję pewne rzeczy, wyobrażam, co się będzie działo i to mi czasami po prostu zwyczajnie pomaga. I zastanawiam się, która z tych wizualizacji dzisiaj wyjdzie, a może po prostu taka Boża. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, że dlaczego dobrze, że słychać dzieci? Ano dlatego dobrze, że wydaje mi się, że w naszym życiu jest mnóstwo głosów i my musimy ciągle wybrać, którego głosu słuchamy. Więc dzisiaj, kiedy słyszymy tam po prostu jakieś dzieciaki, słyszymy jakieś szumy, to myślę, że to jest dobre, bo możemy się trenować w tym, jakiego głosu słuchamy. I ja chcę Ciebie zachęcić, żebyś słuchał głosu Ducha Świętego dzisiaj. Absolutnie nie musisz słuchać tego, i wszystkiego zapamiętać, co ja dzisiaj powiem, a jest tego dużo i nie wiem, jak ja się z tym wszystkim wyrobię. Natomiast chciałbym Ciebie zachęcić do tego, abyś słuchał głosu Ducha Świętego, abyś był tutaj w takiej obecności Bożej, która jest w tym miejscu, między innymi dzięki temu, że mamy wspaniałych ludzi, którzy przygotowują się, grają na muzykę uwielbieniową. I wiecie, rozglądałem się tutaj po sali i chcę Ciebie zachęcić, bo tak się rozglądałem i nie każdy z nas śpiewa te pieśni. Chcę Ciebie zachęcić, żebyś zawsze śpiewał. Zdaję sobie sprawę, że czasami może być blokada językowa, ale jeśli jesteś też naszym bratem, siostrą z Ukrainy, to też Ciebie chciałem zachęcić. Bo zawsze, kiedy uwielbiamy Boga, to sprowadzamy nasz mózg na Bożą częstotliwość. Zawsze, kiedy podnosimy ręce, zawsze, kiedy śpiewamy Alleluja, zawsze, kiedy śpiewamy, aby pobudzić naszą duszę, to nasz duch się w nas budzi, bo nasze ciało czasami po prostu chce siąść. Nasza dusza przywołuje nam złe emocje albo dobre, bo może wczoraj spędziłeś fajny wieczór i przypominasz sobie jeszcze film, który wczoraj oglądałeś, albo walkę, którą oglądałeś, albo mecz, który oglądałeś, albo cokolwiek innego, co się wydarzyło w twoim życiu, albo piękne widoki, bo byłeś gdzieś na cudownym spacerze. Ale Bóg chce, abyśmy się w naszym życiu koncentrowali na Jego obecności i gościli Jego obecność w naszym życiu, bo wtedy dzieją się niezwykłe rzeczy. I kiedy z pastorem rozmawiałem i kiedy zaproponował mi coś takiego, abym raz w miesiącu mógł mówić na temat nauczania, na temat uzdrowienia, bo troszkę się krępuję powiedzieć, aby nauczać na temat uzdrowienia, natomiast dziś troszkę to będzie miało taki rys nauczeniowy, To byłem tym bardzo podekscytowany i chociaż w moim życiu, żebyś się ze mną mógł jakoś może utożsamić, nie wszystko układa się dobrze i nie wszystko jest tak, jakbym chciał i często kiedy idziemy spać, to zdarza mi się powiedzieć mojej żonie, że nie tak wyobrażałem sobie ten dzień albo nie tak wyobrażałem sobie moje życie. Natomiast chcę Ciebie zachęcić dzisiaj do tego, abyś słuchał Ducha Świętego, abyś słuchał tego, co On do nas mówi, bo wierzę w to mocno, że Bóg chce dzisiaj uzdrawiać ludzi chorych, ale chce też uzdrawiać nasze myślenie na temat tego, w jaki On sposób chce uzdrawiać. On chce nas dzisiaj prowadzić i nie wiem, co dziś Ciebie dotknie, ale wierzę w to mocno, że jeśli otworzysz się na działanie Ducha Świętego, to Duch Święty jest w stanie do Ciebie mówić. I kiedy tak rozmyślałem sobie od 2,5 tygodnia na ten temat, to chciałem nadać temu jakiś tytuł. I w swojej głowie Bóg podpowiedział mi ten tytuł. Pojawiły się wersety z 2 listu do Koryntian 5:7. I pozwólcie, że przeczytam je Wam w 3 innych tłumaczeniach. Nasze takie najbardziej popularne tłumaczenie Nowego Przymierza mówi tak, 2 Koryntian 5:7. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Inny fragment, znaczy ten sam fragment w innym tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej brzmi tak bardziej, ja bym powiedział, bardziej tak rapowo, bardziej rytmicznie. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Pojawia się dwa razy tutaj ta nasza piękne ży, gdyż w wierze, a nawet trzy, bo jeszcze rzecz z kropką, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I w naszym życiu możemy się skupić na tym, co jest dookoła, ale możemy się skupić na tym, czym Duch Święty chce karmić nas, czym chce karmić naszą wiarę, pobudzając naszego ducha w momencie, kiedy oddajemy mu nasze życie. I jeszcze inny fragment, już tak bardziej filozoficznie, no ale wiemy też, że to jest słowo życia, które jest parafrazą Nowego Testamentu. Idziemy więc przez życie, kierując się wiarą, a nie tym, co widzimy. I jeśli ten fragment faktycznie wytrzyma przez te najbliższe miesiące, bo chciałbym mówić na ten temat raz w miesiącu, tak przynajmniej ustaliłem z naszym pastorem, to będę głęboko wdzięczny Bogu, jeżeli to nam będzie przyświecać za każdym razem, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I ten sam list do Koryntian, drugi rozdział, drugi do Koryntian, piąty rozdział, kilka wersetów dalej, werset 21 mówi: Chrystus nigdy nie zgrzeszył, ale Bóg obciążył go karą za nasze grzechy, abyśmy dzięki niemu mogli zostać uniewinnieni przez Boga. I kilka krótkich myśli, które chciałbym podpiąć pod ten fragment. Ze względu na dzieło odkupienia na krzyżu, ze względu na to, co wydarzyło się na krzyżu, a jeśli jesteś dziś może po raz pierwszy albo nie do końca masz to ułożone w głowie, na krzyżu wydarzyło się to, że Chrystus umarł na krzyżu po to, abyśmy my mogli żyć. To w takim uproszczeniu i skrócie. Chrystus umierał na krzyżu i śmierć na krzyżu jest dziełem odkupieńczym. I będziemy to jakby rozwijać, wałkować, nie wiem jakiego jeszcze tu użyć epitetu, ale to jest ważna myśl. Ze względu na dzieło odkupienia na krzyżu każda osoba, która pokłada ufność w Jezusie, może zostać napełniona Duchem Świętym. I to, co mówi, wierzę, do nas Bóg, w momencie, kiedy oddajemy Mu życie, On chce wypełnić nas swoim Duchem. Biblia nazywa Ducha Świętego Duchem Chrystusa, Duchem Bożym, Duchem, który wzbudził Chrystusa z martwych. Ten Duch działał w Chrystusie. Kiedy Chrystus został posłany na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca, jak myślicie, w jakim Duchu podróżował chodząc po ziemi? W Duchu Bożym. To Duch Święty, to moc, która stoi za Duchem Świętym, mogła sprawić, że służba Chrystusa była tak niewiarygodna, była tak ekscytująca dla ludzi, którzy byli wokół nich. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to tylko i wyłącznie Chrystus nosił w sobie Ducha Świętego. I to, co Biblia naucza nas na temat Ducha Świętego, a właściwie co bezpośrednio Chrystus nas naucza, to mówi o tym, że kiedy On wróci do Ojca w niebie, zostanie nam zesłany Duch Święty. Chrystus chodzi po ziemi jako jedyny człowiek. Kiedy On chodził po ziemi, ma w sobie Ducha Świętego. Nie wiem, czy znacie postać Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel głosił coś, co moglibyśmy nazwać Ewangelią. Ale to była tylko cząstka Ewangelii. Jan Chrzciciel głosił upamiętanie. Ta Ewangelia była dość drastyczna, bo Biblia mówi, że siekiera do pnia jest już przystawiona. To nie brzmi najlepiej. Ale Chrystus, kiedy chodził po ziemi, był jedynym Bogiem, a zarazem człowiekiem, bo był w ludzkim ciele, który funkcjonował w swoim życiu prowadzonym przez Ducha Świętego. I to jest niezwykłe, bo ten sam Chrystus, umierając na krzyżu, zmartwychwstając i wstępując do nieba, wypełnia się Jego obietnica zesłania Ducha Bożego tutaj na ziemię. I my dzisiaj możemy funkcjonować w oparciu o to, co Duch Boży do nas mówi i jak Duch Boży chce działać w tym miejscu. Chrystus prowadził życie bez grzechu, dlatego mógł być jedyną, absolutnie jedyną ofiarą za nasze grzechy, abyśmy mogli zostać odkupieni i abyśmy dzięki tej ofierze mogli korzystać z autorytetu Chrystusa, powierzając Mu nasze życie, ufając Mu, abyśmy byli zbawieni, ale również po to, abyśmy mogli posługiwać w darach Ducha Świętego, tego Ducha Świętego, który On nam dał, i abyśmy mogli uzdrawiać w imieniu Jezusa Chrystusa. Sami nie mamy żadnej mocy, absolutnie żadnej. Ja nie stoję tutaj dzisiaj jako autorytet. Gdybym wam wyświetlił film z mojego życia, no może nie z tego tygodnia, ale z ostatnich 2-3 miesięcy, prawdopodobnie nie chcielibyście mnie słuchać, bo nasze ludzkie myślenie skupia się na tym, co negatywne. I my często widzimy dużo negatywnego w życiu innych ludzi, nie chcemy się skupiać na tym, co pozytywne. I to jest zupełnie naturalne. Sami nie mamy żadnej mocy, aby uzdrawiać, ale Bóg nie powołuje tych, którzy są wyposażeni, ale wyposaża tych, którzy są powołani. Bóg nie powołuje tych, którzy są wyposażeni, ale wyposaża tych powołanych. Jeśli siedzisz w tym miejscu, to z dużym prawdopodobieństwem jesteś powołany. Powiedziałbym, że wręcz z pewnością, absolutną pewnością. Jesteś powołany do tego, aby funkcjonować w oparciu o to, jak Duch Boży może ciebie prowadzić. Możesz modlić się o to, aby ludzie byli zbawiani. Możesz głosić pełną Ewangelię, w której jest mowa o zbawieniu, ale również o uzdrowieniu. Bóg nie szuka ideału. Wiecie, gdyby Bóg szukał ideału, to mnie by tu nie było. Być może w ogóle wielu z nas tutaj nie było, bo stwierdzilibyśmy, że nabożeństwo jest naprawdę dla tych absolutnie najświętszych. Modląc się o chorych, to co chcę tutaj powiedzieć i to co będzie, co będę chciał bardzo mocno wytłuszczać tutaj, modląc się o chorych, okazujemy posłuszeństwo wobec tego, co Bóg mówi, co Biblia mówi do nas jako chrześcijan. Okazujemy mu wyłącznie posłuszeństwo wobec tego, co nam Chrystus nakazał i podejmujemy pewną inicjatywę, podejmujemy pewne ryzyko. Wiecie, ja modliłem się wiele razy o chorych i oni nie byli uzdrawiani. Doświadczałem wielu dotknięć Bożej mocy w swoim życiu przez te 20 lat bycia chrześcijaninem, ale mnóstwo jest też w moim życiu porażek, mnóstwo jest takich momentów, w których nie działo się nic. I chcę dzisiaj uwolnić też twoje myślenie do tego, o czym pisze między innymi Randy Clark w swoich książkach, Bill Johnson i wielu ludzi, którymi się możemy fascynować. Najczęściej, kiedy modlimy się o chorych, nie dzieje się nic. Najczęściej nie dzieje się nic. A więc kładziemy ręce i ta osoba nie lewituje, ta osoba nie trzęsie się, ta osoba nie upada, ta osoba nie budzi się po pół godziny. Najczęściej nie dzieje się nic. A mimo to Bóg po prostu sobie tak to upodobał, Bóg działa. Często może się dziać coś, co będzie wprawiać nasze religijne myślenie w spore zakłopotanie. Mogą się dziać rzeczy, które będą dla ciebie dziwne. I tu tylko jednym zdaniem chciałbym wam opowiedzieć o tym, kiedy miałem wielką możliwość być w Stanach Zjednoczonych w tym roku, kiedy byłem na tej konferencji uzdrowienia prowadzonej właśnie przez Randy'ego Clarka i Billa Johnsona, to szczerze wam powiem, że po 2-3 dniach ja pisałem do mojej żony, że gdyby to było kilkaset, a nie kilka tysięcy kilometrów, to ja już byłbym w domu. Bo mi się tam nie podobało. I wielu z was pytało mnie, no jak tam było i tak dalej. Wiecie, długo by opowiadać, jak tam było. To po pierwsze. A po drugie, moja historia o pobycie w Kalifornii jest inna po 2 dniach, jest inna po powrocie, jest inna teraz i prawdopodobnie za jakiś czas też będzie inna. Ale chcę wam powiedzieć, że wrócić do tej głównej myśli, że często może się nie dziać nic, a po drugie mogą się dziać rzeczy, które będą wprawiać w zakłopotanie nasze religijne myślenie. I nie dajmy się ani jednemu, ani drugiemu. Poddając się Bożemu prowadzeniu, modląc się o chorych, w posłuszeństwie wypełniamy to, co Chrystus nam powiedział. A Chrystus powiedział nam tak: ten, kto mnie słucha i postępuje według moich słów, jest jak człowiek rozsądny, który zbudował swój dom na mocnym fundamencie. Słowami, kluczami z tego fragmentu jest to, że słucha i postępuje według moich słów. I za chwilę będziemy czytać mnóstwo fragmentów na temat tego, aby ugruntować sobie, aby zbudować ten fundament tego, że Bóg chce uzdrawiać. Ja wiem, że wielu z nas chce podejść do tematu uzdrowienia, że ja sobie przyjdę do kościoła, ktoś się o mnie pomodli i tyle. Dzisiaj chciałbym nas, Kościół Kanał Foleśnie, zachęcić do głoszenia Ewangelii i do modlenia się o chorych, bez względu na to, gdzie jesteś i bez względu na to, jak myślisz o sobie. Chciałbym zachęcić ciebie, że jesteś godny, że jesteś godna. Chciałbym zachęcić ciebie, że mówienie Ewangelii jest, oprócz tego, że głosimy słowo, może być również i jest i powinno być działaniem Bożej mocy przez ciebie. Nieważne, czy się coś wydarzy, czy się nie wydarzy. Chcę ciebie zachęcić, abyś dzisiaj jeszcze wrócił do domu i być może w swoim życiu wydarzy się sytuacja, że pomodlisz się o kogoś, kto będzie tej modlitwy potrzebował. I powiem więcej, coś się wydarzy albo nie wydarzy, ale my musimy wziąć sobie do serca, że słucha i postępuje według słów moich. I będziemy to robić, czy to się dzieje, czy coś się dzieje, czy coś się nie dzieje. Bo nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. I to jest trudne. I chcę tobie powiedzieć, że ja tobie to mówię i gdybyś poznał moje życie, to być może nie chciałbyś ze mną rozmawiać, bo to jest szalenie trudne. To jest szalenie, szalenie trudne. Obiecałem sobie mówić jak najmniej o sobie, więc powiem wam tylko jednym zdaniem. Kiedy w 2017 roku pewnej środy spotkaliśmy się z Tymkiem, z kilkoma jeszcze innymi chłopakami, to u mnie w domu nazywaliśmy to grupą domową i tam było często taki stały punkt, to było ważenie. Czyli jakby ja mam w łazience dość spore lustro, co niektórzy, o nawet tutaj są, rozbierali się z koszulki i tam pokazywali sobie, znaczy budowali swoje ego i stawaliśmy na tej wadze, no i nie wiem, no tak było. Słuchajcie, ja miałem 31 lat, miałem 37, niewiele się zmieniło, dalej się ważę czasami, przed lustrem robię głupoty i nie wierzę tobie, że ty nie. Więc było to ważenie. I chłopaki poszły i ja tego wieczora dostałem 40-stopniowej gorączki i nie wiedziałem, co mi jest. I przez 2 tygodnie ta waga leciała w dół i tam zeszło ponad 20 kilogramów. I dużo ludzi się w tym czasie zaczęło o mnie modlić. Lekarze nie wiedzieli, o co chodzi. Ja musiałem jakby dojść do jakiegoś poziomu, że okej, będzie można mnie gdzieś tam wprowadzić na jakieś inne badania. I w tym czasie jest jedna zabawna historia. W pewnym momencie przyszedł do mnie Biniu, aby się o mnie pomodlić. Biniu, czyli Zbyszek Sułkowski. On się mnie zapytał, co ci przynieść. Ja mu powiedziałem, suchą kiełbasę. I wtedy, aby rozbroić właśnie nasze religijne myślenie, Zbyszek przyszedł z tą suchą kiełbasą i możemy to użyć jako ilustracji do tego, aby rozbroić nasze religijne myślenie. Biniu nazwał tą kiełbasę kiełbasą uzdrowienia. Kiełbasą uzdrowienia dlatego, że był to jakiś pierwszy, totalnie dziwaczny element na drodze do mojego uzdrowienia, że ja się poczułem lepiej, bo ja nic nie jadłem. Ja prawie nic nie piłem i po prostu tylko chudłem. Nie będę wam jakby opisywał tego, co tam jeszcze się działo. I poczułem chęć na suchą kiełbasę. I czasami w naszym życiu mogą być szalone rzeczy. Wiecie, Naaman musiał się zanurzyć w Jordanie 7 razy. Chrystus splunął na ziemię, zrobił błoto, przykładał. To znamy te historie. Ale w naszym życiu będzie się działo dużo ciekawych rzeczy, jeśli tylko będziemy posłuszni Bożemu Słowu i będziemy się chcieli modlić o ludzi chorych, że się nic nie będzie działo, albo będą się działy rzeczy, które zgorszą nasze religijne myślenie. Czy powiedziałem wszystko? Chyba tak, w tej części tak. Więc kto mnie słucha i postępuje według słów moich, to jest kluczowe. I pierwszy punkt, uzdrowienie a Ewangelia. Chcę nas dzisiaj wszystkich bardzo, bardzo mocno zachęcić do tego, że potrzebujemy ciągle pamiętać, że Bóg chce nas użyć. Wiecie, kiedy my głosimy Ewangelię, to często mówimy, Chrystus umarł za twoje grzechy, pragnie, abyś się z Nim pojednał, wyznając Mu grzechy, pokutował i przyjął to, że Bóg ma dla ciebie plan. Zapominamy o tym, że Bóg ma dla nas też plan. Bóg chce nas naprawdę używać i czasami musimy po prostu nauczyć się podejmować ryzyko. Nauczyć się podejmować ryzyko, modląc się o chorych. Wiecie, w tym miejscu są osoby, ja tak sobie się rozglądam i mi się te historie przypominają, które składały świadectwa, modląc się o na przykład o znane osoby w tym mieście. I to jest wyzwanie, podejść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, Bóg mi powiedział, abym się o ciebie o to i o to pomodlił. To jest szalone wyzwanie, bo myślisz sobie, a jeśli się nic nie wydarzy? No jeśli się nic nie wydarzy, to musisz zrozumieć, że po prostu nic się nie wydarzyło i możesz modlić się dalej. Uzdrawianie chorych jest w sercu odkupieńczego dzieła Chrystusa. To, co Jezus zrobił na krzyżu, to zburzył królestwo ciemności, pokonał moc diabelską po to, abyśmy mogli doznać zbawienia, uwolnienia i uzdrowienia. To jest słynne słowo sozo i dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale prorocza zapowiedź tej prawdy występuje już w księdze Izajasza i też znamy ten fragment, on się za chwilkę wyświetli. 53 rozdział, wersety 4-5 Izajasza. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że jest zraniony, w nawiasie słusznie, uderzony przez Boga i umęczony, lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Biblia jest bardzo spójna, jeśli chodzi o uzdrowienie i będziemy sobie to jeszcze udowadniać, bo ten sam fragment jest powtórzony w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do Niego, czyli do Chrystusa, wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. Co się wydarzyło przez Chrystusa? Uwolnienie i uzdrowienie. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. A kilka rozdziałów dalej wypełnia się to, że myśmy myśleli, że słusznie został zraniony, uderzony przez Boga i umęczony, Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Chrystus działał w mocy Bożej, działał w mocy Ducha Świętego, uwalniał, uzdrawiał. I dojdziemy też do fragmentu, kiedy pewna grupa religijna zadaje Mu pytanie, będąc zgorszonym tym, że Chrystus powiedział, odpuszczone są Twoje grzechy. Tutaj czytamy w Biblii o tym, że Chrystus uwalniał i uzdrawiał. Dojdziemy jeszcze do tego fragmentu, w którym Chrystus odpuszczał też już grzechy, kiedy chodził po ziemi. On sam w ciele swoim zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni. To samo mówi Piotr. Wiecie, wielu ludzi dzieli Biblię na Stary Testament. Ten Stary Testament jeszcze możemy podzielić na pięcioksiąg, później na księgi prorockie i wszelkie inne księgi typu psalmy, treny. Później Nowy Testament często jest dzielony na to, co się działo, kiedy Chrystus był na ziemi, czyli Ewangelie i później listy. I widzimy spójność tego, że w Bożym sercu temat uzdrowienia przewija się na każdym etapie Biblii. I taka krótka teologiczna pigułka, chociaż tych pigułek już prawdopodobnie troszkę tutaj było dzisiaj. Nie wiem jak ty, ale kiedy czytam taką teologiczną prawdę, to ja się z nią utożsamiam i zgadzam, że żyjemy w świecie upadłym, że żyjemy w świecie skażonym grzechem, którego władcą jest Książę Ciemności. Jasne, że dzieje się mnóstwo dobrych rzeczy, natomiast nie dalej jak w sobotę, tydzień temu o 5:30 obudziła nas wiadomość ataku na Izrael. I takie rzeczy dzieją się non-stop i co chwilę. Więc żyjemy w świecie upadłym. I ludzie zadają sobie takie słuszne, skądinąd pytanie, skąd tyle chorób na ziemi? Wiecie, ja sobie zadaję to pytanie czasami w życiu. Dlaczego ja musiałem spotkać się i mierzyć się przez ileś tam lat z chorobą? I ty prawdopodobnie też sobie to pytanie zadajesz. Jest pewna kobieta w Biblii, która 12 lat cierpiała na krwotok. Dobrze mówię 12? Jakie ona musiała sobie zadać pytanie, aż w końcu spotkała Chrystusa, dotknęła się Jego szaty i jeszcze przez chwilę tam jest takie napięcie, że Chrystus mówi, kto dotknął mojej szaty? To ja bym już wtedy w ogóle się wystraszył. Nie dość, że spotykam Bożą moc, spotykam Chrystusa i jeszcze jest jakiś problem na starcie. Więc dzieją się w naszym życiu naprawdę przeróżne historie i przeróżne rzeczy, ale zadając sobie pytanie na powód chorób, zaburzeń, wszelkich udręk, to ja ci odpowiem na to pytanie bardzo prosto. Żyjemy w upadłym świecie. I jasne, że możesz podważyć tą odpowiedź, ale jeśli skoncentrujemy się na tym, że Biblia jest prawdą, bo zawsze musimy jakiś fundament, jakiś paradygmat, coś musimy na starcie określić, to Biblia mówi, że władcą tego świata póki co jest diabeł, szatan. Chrystus zwyciężył na krzyżu moc diabelską i dla nas, chrześcijan, tym, którzy zaufali Chrystusowi, dał autorytet, aby poszerzać Boże Królestwo. Nowa ziemia, nowe niebo dopiero nastąpi. W naszym zadaniu jest to, aby poszerzać Boże Królestwo poprzez głoszenie słowa, nie tylko słowami, ale w mocy Ducha Świętego. A za tym muszą objawiać się uwolnienia i uzdrowienia, bo to jest pełna Ewangelia. Zwycięstwo jest odkupieńczym dziełem Chrystusa i to jest zwycięstwo absolutne. Do tego nikt nie może nic już dodać. Wiecie, ludzie czasami próbują coś dołożyć do ofiary Chrystusa, mówiąc o tym, że moje cierpienia są również tymi cierpieniami Chrystusa, więc jakby ja też cierpię, bo to jest... Ja szczerze mówiąc tego nie kupuję. Ja wiem, że jest dużo nauczania teraz na YouTubie bardzo popularnych... albo inaczej, coraz bardziej popularnych również nauczań, powiem wprost, katolickich. Ja tego w Biblii nie widzę. Znaczy, ja rozumiem kwestię tego, że ktoś cierpi i ja mogę coś z tego cierpienia wynieść, ale uwielbianie i stawianie na pierwszym miejscu naszego cierpienia jest absolutną pomyłką i nieporozumieniem wobec tego, co Chrystus dla nas zrobił. Ja mam korzystać z autorytetu, a nie dodawać swoim cierpieniem do tego autorytetu. Zadanie, jakie otrzymaliśmy od Chrystusa, jest bardzo jasne, bardzo klarowne. Wiecie, w Biblii jest mnóstwo fragmentów, co do których możemy mieć wątpliwości, pytania, szukać, co to znaczy w Grece i tak dalej. Chcę to je powiedzieć, że w Grece, w łacinie, w języku niemieckim, angielskim, ten fragment, który za chwilę przeczytam, prawdopodobnie oznacza to samo. Po drodze zaś głoście, Królestwo Niebios jest blisko. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. Tego przesłania Chrystusa nie da się już zakręcić, nie? Wiele przesłań biblijnych Możemy snuć domysły, możemy się zastanawiać i tak dalej. Nie ma szans, żebyśmy wobec poselstwa Chrystusa zadali sobie jakieś zagadkowe pytania. Nadprzyrodzone uzdrowienie nie jest pobocznym składem Ewangelii. I na tym chciałbym też się troszeczkę mocniej, troszeczkę dłużej zatrzymać i jakby mocniej skupić. Bo dobra nowina to nie są tylko słowa, ale to również Boże działanie, które objawia się w naszym życiu. I pozwólcie, że przytoczę kilka fragmentów. 1 Koryntian 4,20 mówi tak. Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy, mówi Paweł. Inne tłumaczenie tego samego fragmentu mówi, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Jasne jest to, że opowiadamy, używając naszych słów, Ewangelię. I zaraz sobie dojdziemy do tego też bardzo ważnego pytania, co jest ważniejsze, czy zbawienie, czy uzdrowienie. Tak naprawdę to jest tożsame, ale dojdziemy do tego pytania, więc jeśli ono pojawiło w twojej głowie, to daj mi sekundkę. Więc Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. I ja dzisiaj chciałbym siebie i nasz Kościół zachęcić do tego, abyśmy głosząc Ewangelię nie wstydzili się tego, że Bóg chce również działać w nadprzyrodzony sposób, kiedy głosimy Boże Słowo. I dla mnie to jest trudne. Ja wam tego nie mówię z pozycji człowieka, który ma za sobą ogromne doświadczenie, ale mówię wam to z pozycji człowieka, który wyłącznie czyta Biblię i przez ostatnie lata był w różnych momentach, jeśli chodzi o stan mojej psychiki, jeśli chodzi o stan mojego zdrowia, jeśli chodzi o stan mojej wiary. Natomiast diabłu nie udało się pokonać mnie do końca. Chociaż czasami być może było całkiem blisko. Diabłu nie udało się pokonać mnie do końca i dziś stoję i chcę nas wszystkich zachęcić do tego, nie swoim przykładem, ale tym, co mówi do nas Boże Słowo. Musimy to rozdzielić, że Boże Słowo po prostu nas zachęca do tego, abyśmy odważnie myśleli, mówiąc Ewangelię, również o tym, że Bóg chce działać w nadprzyrodzony sposób. W liście do Rzymian Paweł mówi tak, i choć nie odważę się mówić o czym innym, mogę powiedzieć o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie, by doprowadzić pogan do posłuszeństwa, słowem albo czynem, w mocy znaków i cudów oraz w mocy Ducha Bożego. To jest świadectwo zakładanych pierwszych kościołów, to jest świadectwo tworzonych zborów chrześcijańskich, to jest świadectwo tego, jak Ewangelia była głoszona, kiedy czytamy listy Pawła, kiedy czytamy listy Piotra, kiedy czytamy list Jakuba, który dzisiaj właśnie przytaczała Krysia nam na początku, kiedy mieliśmy odprawę. To jest niezwykłe. Bóg do nas jakby dzisiaj, myślę, w jasny, klarowny sposób mówi. Więc zanim pojawi się w naszej głowie, wrócę do tego pytania, słuszny argument, po co komu wejść do piekła uzdrowionym, to dajcie mi chwilkę, powiem wam w trzech krótkich słowach. Bo czasami możemy sobie zadać pytanie, po co modlić się o chorych? Ważniejsze jest, aby ludzie się nawrócili, aby ludzie byli zbawieni. Chcę tutaj powiedzieć tak, Bóg działa na świecie w tak suwerenny sposób, że objawia Chrystusa muzułmanom we śnie. Bóg uzdrawia ludzi i tu wam powiem, kiedy byłem na synodzie Kościoła Zielonoświątkowego, Willis, tak, to jest takie ciekawe imię, nazwisko, tak skojarzyłem z Bruce'em Willisem, tym znanym aktorem i dobrze skojarzyłem. William Willis opowiadał o tym, jak z tego głównego działania chrześcijaństwa w Korei Południowej, jakby ten nacisk, to działanie duchowe przerzuciło się na Indonezję. Wiecie, Korea Południowa, Wschód, dla nas totalny kosmos. My mówimy chrześcijańska Europa. I w tym momencie Indonezja tak jak ktoś nie kojarzy, to kraj skrajnie muzułmański. Więc jakby Bogu się upodobało działać w suwerenny sposób, ale Bogu przede wszystkim upodobało się działać przez nas, przez ludzi, którzy mogą głosić Boże Słowo w mocy i w Słowie. Albo inaczej w Słowie i w mocy. To jest wymienne. Więc mówimy o uzdrowieniu jako o części Ewangelii, odpowiadając na to pytanie, po co komu wejść do piekła uzdrowionym. Mówimy o uzdrowieniu jako o części Ewangelii. Ewangelia to jest to, że ktoś zostaje zbawiony i to jest kluczowe, to jest absolutnie najważniejsze. Ale częścią Ewangelii jest również uzdrowienie, uwolnienie i każde inne Boże działanie, które uwolni tą osobę od udręk, od wszelkich zaburzeń i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, nawrócenie jest absolutnie kluczowe i tu co do tego nie ma wątpliwości, że przyjęcie ofiary Chrystusa, pokuta, przyjęcie Bożej łaski i wejście na drogę Bożego planu, jaką Bóg ma dla każdego z nas, jest absolutnie kluczowe. Ale nie możemy funkcjonować jako chrześcijanie z perspektywą nieba, że oto zostałem zbawiony i idę prostą ceglaną do nieba, tylko musimy myśleć również o tym, że za zbawieniem kryje się również działanie Ducha Świętego, który od tej chwili mieszka w nas. I On chce przez nas działać w swojej mocy. Druga ważna kwestia, Chrystus sam uzdrawiał. To jest niezwykłe. Od początku swojej publicznej działalności Chrystus uzdrawiał. Ja nie wiem, jak wy czytacie Biblię, czy kiedy czytacie Ewangelię, to tam jakby co chwila pojawia się jakieś nadprzyrodzone działanie Chrystusa. Kiedy czytamy listy, no to pojawiają się pewne problemy, no bo wiecie, przyszedł Chrystus, było wszystko ładnie, no ale potem jakby pałeczkę przejął nam ludziom, no i się zaczęło. Więc jakby kiedy czytamy, jak Chrystus chodził po ziemi, to czytamy o Chrystusie, który działa w nadprzyrodzony sposób. I czytamy o pierwszym cudzie w Kanie Galilejskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tego jest całe mnóstwo. I w pewnym momencie w Ewangelii Łukasza czytamy tak. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój, odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Który posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie. Niewidzącym przejrzenie. Zgnębionych wypuścił na wolność. Abym ogłosił rok pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwój zwinął, oddał go słudze i usiadł. A wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić. Dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Spróbuj zamknąć sobie oczy, jeśli chcesz, i wyobraź sobie tą sytuację. Ja cię namaluję jeszcze raz swoimi słowami. Jest Chrystus, siedzi w synagodze, czyta fragment mówiący o proroku, o Mesjaszu, którego Żydzi tak bardzo wyczekiwali, niektórzy wyczekują do dziś. Chrystus czyta o Zbawicielu, który przyjdzie na świat, siada i spokojnie, tak sobie to wyobrażam, i spokojnie mówi: dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Czy to jest niezwykłe? To jest absolutnie niezwykłe. Ja zrobię łyka, a wy delektujcie się tym fragmentem. Ominę pewne rzeczy, bo patrzę na zegarek i za długo nad tym siedziałem. Trochę mi szkoda, ale trudno. Bardzo w krótkim czasie powiem wam tylko powody, dlaczego Chrystus uzdrawiał chorych i dlaczego dzisiaj chce to robić, i nie będę już czytał fragmentów. Po pierwsze, ponieważ został posłany przez Ojca. Po drugie, ponieważ kiedy ktoś prosił go o uzdrowienie, to on go uzdrawiał. I czytamy mnóstwo uzdrowień. Czytamy, kiedy Chrystus uzdrowił córkę Jaira. Czytamy, kiedy uzdrowił sługę setnika. Czytamy, kiedy uzdrowił wspomnianą już kobietę, która cierpiała na krwotok. I tego jest mnóstwo. Uzdrowił trędowatego. Uzdrawiał tłumy. I ten fragment chciałbym przeczytać. A gdy słońce uchyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, prowadzili do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał. To jest niezwykłe. Tych świadectw, wiecie, w którymś momencie Biblia mówi o tym, że gdyby tak chcieć spisać wszystko, co wydarzyło się przez Chrystusa, to no po prostu nie starczyłoby ksiąg. To jest absolutnie niezwykłe. Po kolejne, ponieważ znaki i cuda stanowią objawienie Ojca. Ja wam czytam teraz takie krótkie powody, dlaczego Chrystus uzdrawiał chorych i dlaczego dzisiaj nadal to robi. Ponieważ znaki i cuda stanowią objawienie Ojca. Ponieważ stanowiło to dowód Jego tożsamości jako Mesjasza. I tutaj pozwolę sobie przeczytać. I posłał ich do Pana z pytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? To jest pytanie, które Jan Chrzciciel, czyli ten, który jakby robił wstęp dla Chrystusa, prosi swoich uczniów, aby poszli do Chrystusa. Jan Chrzciciel siedzi w tym momencie w więzieniu i jakby Jan Chrzciciel tak do końca nie jest pewien, czy ten jego kuzyn Jezus jest tym Mesjaszem, czy nie jest. Tak, Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa, a ja jestem kuzynem Wojtka. I to akurat nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Więc wróćmy do tego fragmentu. I co mu odpowiada Chrystus? Dał im zatem taką odpowiedź. Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok. Kulejący chodzą. Trędowaci doznają oczyszczenia. Głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę. Czy w twoim sercu rośnie wiara? Ja chcę zadać tobie pytanie. Być może przyszedłeś dzisiaj tutaj z jakąś chorobą i z nadzieją, że ktoś się o ciebie pomodli, ale może już w tym momencie Bóg ciebie uzdrawia. Bo Chrystus to robił. Chrystus to robił i On chce robić to również dzisiaj. Po kolejne, jako dowód Jego Bożej władzy odpuszczania grzechów. I to jest fragment, który wam obiecałem, że przeczytam. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział: człowieku, przebaczone są ci twoje grzechy. I to jest ta sytuacja, którą próbowałem już wcześniej nakreślić. Wtedy znawcy prawa oraz faryzeusze, czyli ludzie, którzy byli naprawdę zatruci religijnym myśleniem, przychodzi Chrystus, który po prostu totalnie burzy ich światopogląd. Wtedy znawcy prawa oraz faryzeusze zaczęli się zastanawiać, kto to jest. On obraża Boga. Jeśli nie sam Bóg, kto jeśli nie sam Bóg może przebaczać grzechy? Nie wiedzieli, że oto Bóg w Trójcy jedyny stoi przed nimi. Jezus przejrzał ich myśli. To jest fascynujące, jakby, wiecie, my przed Chrystusem też, pamiętajmy, nic nie ukryjemy. Chrystus przejrzał ich myśli i powiedział do nich: nad czym się zastanawiacie? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć: przebaczone są ci twoje grzechy, czy wstań i zacznij chodzić? Czujecie ten klimat? Łatwiej jest powiedzieć: przebaczone są ci twoje grzechy. To jest łatwiej powiedzieć. Wiecie, powiedzcie mi, co chcesz, żebym ja ci powiedział, i to ci powiem. To tak a propos wyborów. Nikt nie da tobie tego, co polityk może tobie obiecać. Więc jakby, co łatwiej powiedzieć? Ale idźcie na te wybory, idźcie. Jezus przejrzał ich myśli i powiedział: nad czym się zastanawiacie, co łatwiejsze? Przebaczone są ci grzechy, czy wstań i zacznij chodzić? Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów. I tu polecił sparaliżowanemu. To jest niesamowity fragment. Wiedzcie, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów i tu polecił sparaliżowanemu: wstań, złóż posłanie, możesz iść do domu. I chory natychmiast wstał, widzieli to wszyscy, podniósł to, na czym leżał i chwaląc Boga, odszedł do swojego domu. Wtedy wszyscy wpadli w uniesienie, zaczęli chwalić Boga i przejęci lękiem mówili: dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza poza ludzkie pojęcie. I tego sobie i nam życzę, abyśmy zobaczyli w końcu w naszym religijnym myśleniu, w naszym stylu życia coś, co po prostu zburzy nasz światopogląd. Ja jestem głodny widzenia cudów i kiedy tydzień temu byłem na takich pokojach uzdrowienia mojego teścia w kościele, czyli u Tomka Kmiecika, to wiecie, byłem 2 dni jakby na nauczaniach człowieka z kościoła Betel i to nauczanie... Ja je tak przyjmowałem, że miałem wrażenie, że jak wyjdę, to uzdrowię wszystkich chorych. A kiedy w sobotę do tego miejsca wjechali chorzy na wózkach inwalidzkich, kiedy wjechały łóżka szpitalne ze sparaliżowanymi ludźmi, to ja chciałem wyjść z tamtego pomieszczenia. I czasami tak właśnie jest w naszym życiu. I dlatego w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Dlatego czasem coś widzimy, a czasem nic nie widzimy. I to są szalenie trudne sprawy. Ale czy jest łatwiej powiedzieć: przebaczone są ci twoje grzechy? Naprawdę dla Chrystusa to by było dużo prostsze. Ale Chrystus zrobił coś, do czego nas zachęca przez Biblia, przez praktycznie od A do Z w swojej treści. Chrystus sprawił, że ten chory natychmiast stał i my dziś mamy tego samego ducha, mamy tą samą Bożą moc, bo Chrystus powiedział, że będziemy czynić rzeczy większe. I to się wydaje tak trudny fragment. To się wydaje tak zły fragment. Jezu, jak mogłeś nam to powiedzieć? Bo to jest wyzwanie. Ale Chrystus chce nas zachęcić. Ja dziś nie przychodzę jako Mateusz Duda, ale przychodzę dziś z Bożym Słowem i to Boże Słowo chce ciebie zachęcić, abyś modlił się o chorych. Nie ja chcę ciebie zachęcić. Wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce ciebie zachęcić do tego, abyś zobaczył cuda. Abyś nie musiał tu przychodzić, że ktoś się będzie o ciebie modlił, ale abyś ty zobaczył cuda, korzystając z autorytetu Chrystusa, który On daje każdemu wierzącemu. To jest absolutnie niezwykłe, I na sam koniec chcę wam przeczytać kilka fragmentów biblijnych, które nas, myślę, ostatecznie zachęcą do tego, abyśmy dziś modlili się o chorych i abyśmy pamiętali, że nie tylko w kościele możesz modlić się o chorych, ale możesz głosić Ewangelię i modlić się o chorych jednocześnie. Oto przyszedł do niego trędowaty, upadł na kolana i prosił: gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. To jest jedna z wielu historii. Seba, jesteś niesamowity, nadążasz za tym, ile ja tutaj rzeczy opuściłem i oto macie ten fragment. Gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. I chcę tobie powiedzieć coś, co jest w Bożym sercu. W Bożym sercu jest słowo chcę. W Bożym sercu jest słowo chcę. W Bożych zamiarach i w działaniu Bożej mocy tu na ziemi jest chcę. Bóg chce, abyśmy byli uzdrowieni. Chrystus chce, abyśmy doznawali Jego uzdrowienia. Chrystus chce, abyśmy głosili Ewangelię w mocy Bożej. Chrystus chce, abyśmy byli ludźmi, którzy mają zbiory świadectw tego, jak bardzo Chrystus może być uwielbiony przez to, że On nie nadaremno cierpiał na krzyżu, nie nadaremno były te sińce i rany, ale po to, byśmy mogli dziś z tego autorytetu korzystać, abyśmy mogli poszerzać Jego Królestwo. I Ewangelia to przekaz słowny, ale to też demonstracja Bożej mocy. Ja bym chciał, żebyśmy się po prostu za chwilę zaczęli modlić i oczekiwali tego, że On będzie działał. I czasami ta Boża moc jest widoczna, czasami jest niewidoczna. Przestajmy myśleć w kategoriach, że coś się musi wydarzyć. Musi się wydarzyć inaczej. To, co musiało się wydarzyć, to już się wydarzyło. I Chrystus chce i wierzymy w to, że się wydarzy. Bo podróżujemy nie w oglądaniu, ale w wierze. I kiedy ja sobie wyobrażam, to sobie często też, wiecie, wyobrażam. Ja, jakby ci ludzie, którzy mnie znają, to wiedzą, że w moim sercu modlitwa o chorych jest od tych dwóch dekad. I wiecie, czasami nasze życie jest jak na takiej łódce. Raz jesteś tak z falą, raz pod falą, a czasami jesteś trochę pod wodą. To jest też normalne. To jest w moim sercu i kiedy w tamtym roku mieliśmy proroka Tima i proroków, takie małżeństwo Tima i Donę i my będziemy ich mieli znowu jako gości w listopadzie, to Tim prorokował mi, że będę chodził po ulicach i będę ludziom głosił Ewangelię, ale też będzie działanie Bożej mocy, że ludzie będą uzdrawiani. I dla mnie to było poruszające z jednej strony, a z drugiej absolutnie jakby gra to w moim sercu. I chcę tutaj powiedzieć, że możesz pomyśleć, no, że jestem wyróżniony, że dostałem takie prorocze słowo. Ale chcę tutaj powiedzieć, że jeśli czytasz Biblię, to jest to słowo również kierowane dla ciebie. Ja potrzebowałem tego słowa proroczego, żeby mnie Bóg zachęcił. Bóg mnie potrzebował zachęcić przez człowieka, przez proroka, przez swój proroczy dar potrzebował mnie zachęcić. A dziś Boże Słowo ciebie zachęca do tego, abyś modlił się o chorych. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony w swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mądrości Boga. Wiecie, do kogo Paweł kieruje te słowa? No wiecie, bo wiemy, że to jest fragment z pierwszego listu do Koryntian, że kieruje ich te słowa do Koryntian. Ale ciekawym jest to, że Paweł w tym właśnie miejscu w Koryncie założył znaczący kościół, a zanim przybył do Koryntu, przebywał w Atenach i z mizernym skutkiem próbował intelektualnie przekazywać Ewangelię. Czy czytacie gdzieś jakiś list do Ateńczyków w Bożym Słowie? Kontekst tego fragmentu jest taki, że postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny, bardzo onieśmielony. Paweł mówi o swoim doświadczeniu w życiu. Paweł mówi o tym, że Ewangelia to również działanie Bożej mocy, to również działanie związane z uwolnieniem i uzdrowieniem. I Kościół XXI wieku Kościół taki jak nasz i w ogóle Kościół, który zobaczymy dzisiaj na Facebooku czy na Instagramie, to jest Kościół, który, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie ma w tym żadnej oceny. To jest Kościół, który jest nowoczesny i współczesny. I wierzę w to, że to może być również Kościół zbudowany po prostu mądrością, pewnym systemem, pewną strukturą, pewnym zarządzaniem. Ale wierzę w to mocno, że Kościół powinien być budowany w oparciu o to, co Duch Święty chce robić. I jedno nie wyklucza drugiego. Marta nie wybrała złej cząstki ani dobrej, tylko lepszą. Maria. A my często czytamy Biblię, że dobrą albo lepszą. I w naszych głowach jest mnóstwo religijnego myślenia. Czy chcemy, czy nie chcemy. Drogi Mateuszu, w tobie też jest. I na sam koniec przeczytam fragment, który musi nas zachęcić ostatecznie i za chwilę się modlimy. I to też jest takie pytanie, do którego dojdziemy. Czy my się modlimy o chorych, czy uzdrawiamy chorych w imię Jezusa Chrystusa? Z tym pytaniem was zostawię. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata. Ja nie wiem, Olesno trochę jest najdalszym zakątkiem świata dla tych, którzy są na zupełnie odrębnej półkuli i którzy są w zupełnie innym najdalszym zakątku świata. I głoście tam dobrą nowinę. To tak tylko takie didaskalia po to, żebyśmy złapali, że to jest też dla nas. I głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tu znowu Biblia jest dość jasna i kategoryczna. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony. Będą mówić nowymi językami. Widziałem w tym kościele mnóstwo wyganianych demonów. Kiedy doświadczałem tego pierwszy raz, nikt mi nie powiedział, że dobrze by było później zadbać o pewną ochronę dla siebie. Więc kiedy byłem na spotkaniach, aby demony zostały wyganiane, to później diabeł mścił się na mnie naprawdę okrutnie i mógłbym wam kilka historii opowiedzieć, ale nie będę tego robił. Chcę wam powiedzieć tylko to, że widziałem wyganiane demony. Być może dzisiaj, albo przez twoje słowo, nie mówię tylko tu w tym miejscu, w tym tygodniu, w twoim życiu, też się to wydarzy. Będą mówić nowymi językami. Nie wiem jak ty, ale ja jestem osobą, która po oddaniu życia Jezusowi Chrystusowi chciała być napełniona Duchem Świętym, bo chcę, aby Boża moc działała przeze mnie. Ja wtedy nawet nie byłem tego świadomy. Nie byłem tego świadomy, jak bardzo potrzebuję Ducha Świętego w swoim życiu. Teraz wiem, że bez tego nie byłbym w stanie walczyć jako chrześcijanin, nie byłbym w stanie, wiecie, walczyć w takiej formie duchowej. Więc jeśli dziś nie jesteś ochrzczony Duchem Świętym, to również możesz wołać do tego, aby Duch Święty ciebie wypełnił. I na znak tego możesz zacząć mówić innymi językami. Jeśli jest to dla ciebie zagadkowe, powróć do mnie, możemy porozmawiać. Możesz porozmawiać o tym z pastorem za tydzień czy na modlitwie. To nie musi być dalej w twoim życiu zagadką. A swoje ręce w swoje ręce brać będą węże. A gdyby nawet coś trującego wypili, tak a propos mądrości, ja wam też tego nie polecam. Ani brać węży dzisiaj, ani pić nic trującego. Okay? Żeby była jasność. Na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Ale chciałbym, żebyśmy dziś kładli ręce na chorych. Z wiarą, że wyzdrowieją. Ogłaszając w autorytecie Chrystusa, który został nam dany, Boże uzdrowienie. I chciałbym się modlić i nie wiem, jaką formę to ma przybrać, ale może taką klasyczną, że jeśli chcesz i potrzebujesz uzdrowienia, to z tym wszystkim, co dzisiaj usłyszałeś, możesz siedzieć tam, gdzie siedzisz. Możesz przyjść gdzieś tutaj do przodu. Tu jest też więcej miejsca, więc jakby zróbmy też tak, jakby ludzie mogli przejść. Jeśli chcecie się modlić o siebie, jeśli chcecie się modlić o to, aby ktoś się razem z tobą pomodlił, taką modlitwą zachęcenia ciebie do tego, aby Duch Boży działał przez twoje życie, aby twoja Ewangelia była taką pełną Ewangelią, opartą na Słowie, ale też na Bożej mocy, to przyjdź. Chcę się też z Tobą o to modlić. Ale w tym momencie jeszcze chciałbym, żebyśmy dali szansę tym z nas, którzy być może nigdy jeszcze nie pojednali się z Chrystusem. I powiedziałem o tym na początku, że odkupieńczym dziełem Chrystusa jest Jego śmierć na krzyżu, a odkupieńczym oznacza to w krótkich żołnierskich zdaniach. Żyjemy w zepsutym świecie, w świecie, w którym panuje grzech, w świecie, w którym Adam i Ewa sprzeciwili się Bogu i nasz gatunek ludzki po prostu upadł. Ale w Bożym zamiarze jest to, aby dalej była łączność i relacja między nami a Bogiem. Bo ta łączność między Adamem a Bogiem została zerwana. Adam zaczął się wstydzić. Dziś nie musisz się wstydzić Boga. Dziś nie musisz się wstydzić i żyć w poczuciu winy i wstydu za to, co zrobiłeś w swoim życiu. Bo Bóg chce nas uwolnić od wszelkiego wstydu i od wszelkiego potępienia, do czego sprowadza nas diabeł, do czego sprowadza nas szatan. I wielu z was tutaj na tej sali ma dużo większe doświadczenie niż ja. I może myślisz, o czym ja mówię. Być może nie znam Ciebie, ale ja nie chcę Ci mówić o swoim doświadczeniu, ale chcę Ci mówić o tym, co Bóg ma dla Ciebie. A ma dla Ciebie pełne zbawienie. Nieważne, co się wydarzyło w Twoim życiu, On chce Ciebie zbawić i oczyścić z wszelkiego grzechu. Więc chciałbym się krótko pomodlić z Tobą, abyś się pojednał najpierw z Bogiem. Bo nie znam Was wszystkich i być może ktoś takiej modlitwy potrzebuje. Jeśli możemy, skłońmy nasze głowy. Jeśli czujecie się odważni, ci z Was, którzy już oddaliście swoje życie Jezusowi, powtarzajcie ze mną te słowa, żeby dodać otuchy tym, którzy robią to dziś pierwszy raz. Drogi Jezu, ja siedzę dziś w tym miejscu. Słucham o Twoim odkupieńczym dziele na krzyżu. I chcę, byś Ty mnie zbawił. Chcę zaufać Tobie. Przepraszam Ciebie za moje grzechy. Za to, że żyłem daleko od Ciebie. Za wszystko, co było złe w moim życiu. Co raniło innych ludzi. I co raniło Twoje serce. Przepraszam Cię za to. Pokutuję. Przepraszam. Przyjmij mnie takiego, jakim jestem. I dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. I od tej chwili chcę być Tobie posłuszny. I wyznaję Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i mojego Pana. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.